Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Do wytrwałych nie tylko świat należy. Do wytrwałych należy Królestwo Boże. Amen.
Amen.
Dlatego ci, którzy rzeczywiście z głębokości serca, z głębokości potrzeby przychodzą przed tron Boży, zawsze stają przed Panem i na pierwszym miejscu zawsze uwielbiają i wywyższają Jego imię. Nie myślą tylko o swoich trudnościach, nie tylko o swoich potrzebach, ale przede wszystkim myślą o tym, jak wielki jest Pan, jak wspaniała jest Jego chwała i jak dobrze, jak cudownie jest być blisko Niego i jak wielką rzeczywiście radością, jak wielkim szczęściem jest być w Jego objęciach, być rzeczywiście każdego dnia błogosławionym Jego obecnością. Dlatego oddajmy dzisiaj tak samo jak w inne dni, kiedy się zbieramy, tak samo jak wtedy, kiedy stajemy po prostu w naszej komorze, w naszym pokoju, kiedy się zakrywamy, kiedy jesteśmy jeden na jeden, sam na sam z Nim, kiedy On dotyka naszego serca. Oddajmy te serca, otwórzmy jeszcze raz, aby Bóg mógł dzisiaj działać pośród nas i chwalmy Go z głębokości.
Halleluja.
Amen.
Amen. Amen.
Możemy być tutaj zgromadzeni w Twoje imię, aby Ciebie chwalić. Nie po to, żeby patrzeć na niedoskonałości, na słabości naszego życia, na trudności naszego życia, ale żeby widzieć, jak wielki jest Bóg, który stworzył każdego z nas. Jak wspaniały, potężny jest Król, który obiecał nam swoje królestwo, który dla nas posłał swojego Syna, jedynego, najwyższego Króla, który stał się Królem nie tak jak ludzcy, ziemscy królowie, ale stał się Królem, aby pokazać, co to znaczy rzeczywiście kochać swoich poddanych, rzeczywiście kochać swoje dzieci, rzeczywiście kochać swoich braci. Dziękujemy Ci, o Panie, za tę wielką miłość i chcemy Cię prosić, aby nasze serce również i dzisiaj skruszyło się przed Tobą, aby również i dzisiaj nasze serce rzeczywiście rozpłynęło się, roztopiło się przed Tobą, abyśmy mogli trwać w Twojej obecności, chwalić Cię pieśnią, chwalić Cię słowem, chwalić Cię modlitwą i chwalić Cię też całym naszym życiem, wszystkimi tymi czynami, dziełami, które wypływają z głębi naszej wiary w to, że jesteś jedynym Bogiem. Niech będzie tak w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, będzie pieśń, tak?
No jak będzie. Trzeba, to będzie.
Okej, okay, no kolekta będzie, więc będzie pewnie pieśń, tak? Dobrze, to teraz przygotujmy nasze ofiary, wszystko to, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Pana. Weźmy je w ręce, błogosławmy. Niech napełnią się rzeczywiście całym naszym sercem. Nie dlatego, abyśmy mieli serce przywiązywać do pieniądza, ale abyśmy rzeczywiście nasze finanse błogosławili. Każdy raz, kiedy do nas przychodzą, każdy raz, kiedy odchodzą, aby nasze finanse były finansami błogosławionymi, aby były w obfitości rzeczywiście darem łaski, i abyśmy zawsze o tym pamiętali i zawsze Boga za to błogosławili. Dlatego teraz w radości złóżmy Bogu ofiarę naszego serca.
Za finanse jeszcze pomodlimy się o pastora, bo jest tam u lekarza, więc też wzmocnimy go modlitwą, czyli upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy tu być, za to, że mogliśmy tu przyjść, za to, że poświęciliśmy ten czas, aby być z Tobą, aby dowiedzieć się czegoś nowego na temat Twojego słowa. Błogosławimy te finanse, osoby, które dały, żeby było jeszcze więcej dla wszystkich, dla tego zboru. Błogosławimy pastora, aby wszystko było dobrze, Duchu Święty. Amen.
Amen. Amen. Alleluja. Okej, kochani, to tak jak już w niedzielę mówiłem na wstępie, że we środę będziemy rozwijać nasz temat. Temat, pamiętacie jaki? No. Blisko, blisko, ciepło, ciepło. Upadło na ziemię. Dlatego jeszcze raz. Czy rzeczywiście marność nad marnościami i wszystko marność? Czy rzeczywiście wszystko marność nad marnościami? Okej, ale już przeszliśmy do tego momentu, że
od marności, od mówienia o śmiertelnym, o tym, co jest związane tak naprawdę z brakiem życia, z brakiem sensu, z brakiem napełnienia, przeszliśmy do pojęcia przemijalności. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym, że można by to słowo przetłumaczyć nawet bardziej jako przemijanie. Wszystko przemijanie. Przemijanie nad przemijaniem i wszystko przemijanie. Wszystko jest ulotne. Wszystko jest ulotne. Nasza młodość, nasza radość jest ulotna, bo ciągle musisz słyszeć nowy dowcip, żeby znowu się śmiać. Amen? Nie możesz, znaczy, technicznie możesz się śmiać nad żartem, który sobie przypomniałeś, który ktoś ci opowiadał 10 lat temu. I czasami bardziej nawet z grzeczności cieszymy się tymi anegdotami, dowcipami, które słyszymy z ust naszych przyjaciół, naszych znajomych, naszych czasem nawet bliskich, rodziny. To bardziej właśnie już z przyjemności, przepraszam, bardziej z grzeczności dla ich przyjemności uśmiechamy się z tego żartu. Ale już nie jest dla nas taki śmieszny, jak był na początku, jak go pierwszy raz usłyszeliśmy. Prawda? Ale dzisiaj nie będę mówił o żartach. Będziemy mówić całkiem na serio o przemijalności wszystkiego, co dotyka naszego życia. Dlatego tak mało ulotne jest szczęście, którego ludzie szukają, którego ludzie pragną, o które ludzie walczą, za którym codziennie rano wstają, myją oczy, wycierają śpiochy, robią krótką gimnastykę. Kto potrzebuje, to się jeszcze maluje przed lusterkiem i tak dalej, myją zęby i idą do codziennych swoich trudów. Dlaczego? Po co? Ano właśnie po to, żeby pragnienie szczęścia, które jest w nas, żeby w sobie podgrzewać, żeby w sobie pielęgnować i żeby mieć nadzieję, że któregoś dnia, rzadko myślimy sobie wstając o tym, że to właśnie dzisiaj, że to właśnie teraz jest ten dzień, jest ten czas, w którym Bóg przychodzi do mnie, abym miał pełnię radości, pełnię pokoju i pełnię szczęścia. Amen? Dobrze, kochani, teraz wróćmy do naszej wspaniałej księgi Kaznodziei Salomona i chciałbym, żebyśmy powrócili do trzeciego wiersza. Do trzeciego rozdziału. Księga Kaznodziei Salomona, trzeci rozdział. I teraz ta wskazówka, która jest jedną z najbardziej cennych wskazówek, jedną z najbardziej cennych myśli, o których mówi kaznodzieja, o których mówi ta księga. Wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas. To znaczy, jest czas iść spać i jest czas wstawać, otrząsnąć się, obudzić się ze snu. Amen? Jest czas jeść i jest czas powstrzymać się od jedzenia. W moim przypadku to drugie jest nawet lepsze. Już teraz. Na wszystko jest czas. Wszystko ma swój czas pod słońcem. Każda sprawa pod niebem ma swoją porę. I zobaczcie, że tyle razy Jezus mówił o czasie. Mówił o tym, żebyśmy czuwali. Tak? Żebyśmy, zapomniałem polskie słowo, nie unywali, czyli nie martwili się, nie smucili się, za bardzo nie przejmowali się po prostu ziemnymi, przyziemnymi problemami. Bo obietnica, którą Bóg nam dał, to jest obietnica: wejdziesz do mego pokoju. Nie w tym sensie, że z korytarza wejdziesz do jego pokoju, chociaż w pewnym sensie można by powiedzieć, że to też jest dobry obraz. Dlatego, że wielu chrześcijan, tak naprawdę tych, którzy nazywają się chrześcijanami, oni żyją w domu Bożym, ale nie w pokoju, tylko przy samych drzwiach, na wycieraczce, na wyjściu, na wylocie. Jeszcze nie weszli, jeszcze nie zagłębili się w całe bogactwo, w całą głębię niesamowitych komnat, niesamowitych pokoi, które Pan ma nam do zaoferowania i do pokazania. I wejść do Jego pokoju w sensie duchowym oznacza rzeczywiście uspokoić swoje serce. Wiadomo, że diabeł będzie robić wszystko i będzie używać wszystkich ludzi wokół nas i wszystkich bodźców, jakie tylko będzie mógł, do tego, abyśmy nie weszli w pokój, to znaczy w stan pokoju, w położenie uspokojenia, wewnętrznego pokoju. Czyli śpiesząc nawet do pracy, śpiesząc nawet do szkoły, śpiesząc nawet na uczelnię, śpiesząc do swoich codziennych zajęć, do swoich codziennych obowiązków, mimo wszystko w środku nie będziemy mieli tego marnościowego, czyli to co niesamowicie ubogaca w ogóle moje życie i to, że Bóg zechciał takim przedziwnym sposobem działać w moim życiu i to, że Bóg dał mi poznać też głęboko i inne języki i naprawdę bardzo, bardzo ciekawą rzeczą jest przyglądać się Słowu Bożemu, które jest tłumaczone na różne języki i przyglądać się temu, jak różnie ludzie tłumaczą pewne kwestie. I dlatego to słowo rosyjskie właśnie sujeta, którą ludzie używają, bo my o marności my nie mówimy. Przecież nie mówisz, że o, dzisiaj zajmowałem się marnością. Przecież nikt z nas tak nie mówi, prawda? Albo idę zajmować się marnością. Natomiast słowo sujeta rosyjskie, które oznacza po prostu zaganianie, codzienne zaganianie, to znaczy oznacza po prostu, wiecie, puste tak naprawdę działania, które nie przynoszą oczekiwanego efektu. To jest tak, jak ciągle jeszcze do tej pory z tym komunistycznym dowcipem, prawda, z anegdotą, kiedy na budowie pomocnik majstra biegał z taczką cały czas i biega w jedną stronę, jedzie z tą taczką w drugą stronę i jakaś komisja przygląda się temu i pyta się, słuchaj, co ty tak biegasz z tą taczką w tą i z powrotem, biegasz z nią, a on mówi, słuchajcie, normy takie, że nie nadążam nawet załadować. I czasem jest tak, wiem, że się nie śmiejecie, bo już słyszeliście ten dowcip, to o tym też mówiłem na samym początku, że z grzeczności niektórzy się uśmiechają, ale chodzi o głębię sensu tego, o czym mówi ten dowcip. Tak naprawdę do tej pory w życiu właściwie każdego z nas zdarzają się te momenty, kiedy biegamy z taczką i normy takie, że nie mamy kiedy załadować. Amen? I wiemy, że mamy się modlić. No to wiemy, że trzeba jakoś wygospodarować. Wiemy, że trzeba jakoś sobie zaplanować ten czas. Więc jakoś, jak to powiedzieć prawidłowo, spinamy się w sobie, tak? Jakoś próbujemy rzeczywiście kontrolować swój czas, kontrolować swoje też pragnienia, prawda? No i znajdywać ten czas, prawda, na modlitwę, na społeczność z Bogiem. Ale czy rzeczywiście nawet ten czas, który poświęcamy na społeczność z Bogiem, czy jest czasem wejścia do Jego pokoju, wejścia do Jego uspokojenia, wejścia w stan, kiedy twoje serce się uspokaja, kiedy nie przeżywasz, że jeszcze tego nie zrobiłeś, jeszcze tego nie zrobiłeś, jeszcze to masz zrobić. Bo tak naprawdę, wiecie, też jest niesamowite słowo w języku rosyjskim, które bardziej, myślę, oddaje taki ciekawy sens rzeczywistości, o której mówi, bo w języku polskim mamy słowo sukces. I lubimy patrzeć na ludzi sukcesu. I słowo sukces, ono tak naprawdę ma w sobie zabarwienie już, chociaż tak naprawdę korzeń tego słowa to jest sukcesywne, czyli stopniowe, czyli ciągłe dążenie do lepszego. Ciągłe dojrzenie, sukcesywne, stopniowe, ale, ale nieustanne dążenie, żeby wyjść wyżej, żeby pójść dalej, żeby osiągnąć lepsze wyniki. Amen? I teraz tak, słowo rosyjskie, uspiech, uspiech, czyli ten sam sukces, który ma w korzeniu zdążyć. Człowiek sukcesu to jest człowiek, który ma czas na wszystko. Dlatego, że nauczył się tak naprawdę swoim czasem prawidłowo władać, prawidłowo zarządzać swoim czasem. Dzięki. Swoim czasem. Prawidłowo zarządzać swoim czasem. I te rozmyślania, które prowadzi też kaznodzieja Salomon, te rozważania, one też miały głęboki sens. Mogłoby się pokazać, mogłoby się wydawać w którymś momencie, kiedy czytamy tę księgę, że tak naprawdę Salomon mówi tak jakby o tym, że no, siedzę i myślę o tym wszystkim i piszę tę księgę i wydaje się, że nawet to nie ma tak naprawdę wielkiego sensu. Że też jest że też jest bezcelowe, że też jest marnością, że też jest przemijaniem, że też jest stratą czasu. Ale tak naprawdę dzięki tym myślom, którymi się z nami Salomon podzielił, my możemy dzisiaj rzeczywiście jeszcze głębiej dotknąć rzeczywistości Bożej mądrości. Dlatego, że mądrość, którą miał Salomon, to nie była poprosta, to nie była zwyczajna, to nie była czysto ludzka mądrość. To była mądrość Boża. To była mądrość, którą Bóg włożył w jego serce. On już nawet w tym momencie, kiedy prosił u Boga o mądrość, już w tym momencie miał w sobie to ziarno, ziarno mądrości. Bo to właśnie niesamowite świadectwo mądrości, kiedy mając możliwość prosić o cokolwiek, znając naszą ludzką naturę, że zazwyczaj prosimy o rzeczy, które są najbliższe ciału, to on poprosił o to, co było najbardziej głęboko duchowne, duchowe. I poprosił tak naprawdę nawet nie dla siebie samego. Pamiętacie, o czym prosił? O co prosił? O mądrość. Ale tam nie było, że proszę o mądrość, kropka. On prosił o konkretną rzecz. Potrzebna mu była mądrość do czego? I on to wyrażał przed Bogiem. Żeby sądzić naród, żeby władać narodem, żeby dobrze kierować narodem. Po co mu to było? Żeby stał się jeszcze bogatszy? Żeby był jeszcze bardziej wpływowy? Żeby był jeszcze bardziej znany? Żeby był jeszcze bardziej lubiany i ceniony? Tak naprawdę on przeżywał, nauczony też doświadczeniem swojego ojca, swojej matki również, doświadczeniem Izraela, był tym, który razem z Bogiem przeżywał za innych. Martwił się też o innych, myślał też o innych. Nie tylko o sobie. Myślał też o innych. I teraz, kochani, kiedy mówimy o czasie, o prawidłowym władaniu czasem, kiedy mówimy o mądrości, która przychodzi od Boga, to potrzebujemy rzeczywiście rozumieć, że na wszystko jest swój czas. My bardzo często właśnie źle gospodarujemy właśnie swoim czasem. Tracimy go często na te rzeczy, które nie są pierwszorzędne i najważniejsze, a bardzo często nam go brakuje już na te rzeczy, kiedy chcemy zrobić coś porządnego, coś wartościowego, coś, co rzeczywiście może przynieść jakieś dobre rezultaty, dobre owoce w naszym życiu, to czasem nam już tego czasami tego czasu już nie wystarcza. I myślimy sobie, o, gdybym zaczął wcześniej. Ja myślę, że powinniśmy dzisiaj i nie tylko dzisiaj, coraz bardziej i coraz więcej modlić się o to, aby Bóg dawał nam mądrość do prawidłowego zarządzania, wykorzystywania naszego czasu. Weźmy sobie Wróćmy sobie do psalmów. Może otwórzmy sobie kilka psalmów. Popatrzymy, jak w psalmach sprawa tak naprawdę marności jest pokazana. I otwórzmy sobie od razu 4 psalm od 2 wiersza. Psalm 4 od 2 wiersza. No, pierwszy wiersz: przewodnikowi chóru zgrął na strunach, psalm Dawidowy. Od 2 wiersza. Odpowiedz na wołanie moje, sprawiedliwy Boże mój. W ucisku ulżyłeś mi. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj modlitwę moją. Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja, dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Wiecie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do Niego wołam. Drżyjcie i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie. Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. Zatrzymajmy się na tym miejscu. W trzecim wierszu, w drugiej części tego wiersza, tam gdzie jest napisane, dokąd miłować będziecie próżność, to tak naprawdę te słowa, to są te same słowa, które w innym miejscu oznaczają marność. To jest to samo słowo. Dopóki będziemy przeżywać, czyli jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze będziecie miłować co? Próżność. Czym jest próżność? Jest też marnością. Próżność jest nie tylko cechą charakteru, prawda? Chociaż próżny charakter o czym świadczy? Co jest głównymi wytycznymi, czy głównymi przejawami próżnego charakteru? Materializm, co jeszcze? Miłość co do siebie, prawda? Czyli egoizm, tak? Co jeszcze? Jeszcze raz? Moda? Aha, okej. Okay. Ale, bo tak, moda to jest jakby narzędzie, ale to narzędzie, dobrze siostra tutaj nas naprowadziła, bo to narzędzie prowadzi do czego? Czy jakby mówi o czym? Dlatego, że moda tak naprawdę jest tylko tym narzędziem, które tę próżność, która jest w środku, pielęgnuje, tak, podsyca jej ogień, ale jakby co jest motorem tej próżności? Co jest motorem nawet tego przywiązania do mody? Wygląd zewnętrzny? Po co? Dlaczego? Dlatego, że dobry wygląd zewnętrzny przecież nie jest czymś złym sam w sobie, tak? Powinniśmy dobrze wyglądać. No nie powinno być, wiecie, ubodzy w duchu to nie znaczy po dziadowski ubrani, prawda? Amen? No przecież niekoniecznie oznacza. Można być prostym, skromnym, skromnie ubranym. Można być też dobrze ubranym, ale to, o czym mówimy, właśnie próżność ludzka, która jest poszukiwaniem swojej chwały, żeby mnie podziwiali, żeby się zachwycali, żeby powiedzieli, ale masz marynareczkę, ale masz koszulkę. O, a to Prado, a to Gucci, a to jeszcze coś? Czyli te rzeczy tak naprawdę są rzeczami wtórnymi. W tych rzeczach tak naprawdę nie ma nic złego z tym warunkiem, czy pod tym warunkiem, że te rzeczy nie są właśnie po to, czy nie są narzędziem, aby napędzać, aby dążyć do otrzymania zaspokojenia swojego pragnienia bycia podziwianym, bycia odbierania od innych chwały. Amen? Czyli próżność, marność nad marnościami, czyli ulotność, czyli przemijanie, które jest zawsze związane z czasem, To wszystko może być tak jak każda tak naprawdę rzecz w naszym życiu, dlatego że ostatnio słyszałem o tym, że dietetycy i w ogóle wszyscy ludzie, którzy zajmują się zdrowym sposobem żywienia czy zdrowym stylem żywienia i w ogóle zdrowym stylem życia, to mówią tak, takie króciutkie różne myśli, prawda? Takie dla zapamiętania i dla wzięcia sobie na wyróżnienie, jak to powiedzieć po polsku, jako narzędzie, prawda, dla swojego życia, to mówi się często o tym, że tak naprawdę każdy produkt, każdy pierwiastek w odpowiedniej ilości może być dla nas korzystny, może być dla nas lekarstwem, ale kiedy przekraczamy tą odpowiednią ilość, wszystko może być dla nas albo lekarstwem, albo trucizną. Wszystko tak naprawdę. Czasem odrobina trucizny bywa czym? Lekarstwem. Smarowaliście się kiedyś maścią z jadu żmii, czy tam jadu węża, prawda? Czyli tak naprawdę to wszystko, co Bóg stworzył, jest wspaniałe i ma swoje miejsce, ma swój czas na ziemi, ma swoją przestrzeń na ziemi. Wszystko. I Bóg dał nam życie. To jest te 70 lat, 80, gdy jesteśmy jacy? Mocni, jeśli jesteśmy krzepcy. Chociaż tak naprawdę to Boża idea była, aby człowiek żył lat przynajmniej 120. Amen? Można i więcej. Ja usłyszałem więcej. Wiecznie. Wiecznie, oczywiście. To jest, ale idea dla ziemi, dla ziemnego czasu, tak? Dla odliczania czasu, to mówimy o tym. I teraz zobaczcie, że tak naprawdę problem polega na tym, że nie mamy miary ani w używaniu naszego czasu, ani w rozporządzaniu, zarządzaniu naszym czasem, ani nie mamy miary często w jedzeniu i w piciu, tam też nie mamy miary, często w różnych, nie wiem, rozrywkach, ulubionych rzeczach też nie mamy miary. Bardzo często, bardzo trudno nam jest złapać balans, nie ma takiego słowa po polsku. Urównawiesić, czyli wszystko sprowadzić do, wyrównać, tak? Wszystko sprowadzić do sytuacji równowagi. Zrównoważyć. O, jest słowo polskie. Zrównoważyć. I tego zawsze, o tym zawsze między wierszami mówił też Jezus, o tym mówili apostołowie. Dlatego, że jest Boży porządek. Są Boże zasady życia na tej ziemi. I te Boże zasady tylko prowadzą nas do prawdziwego poczucia pokoju w sercu, do prawdziwego uspokojenia i za tym idącego do prawdziwego poczucia szczęścia, zadowolenia z życia, nasycenia swoimi dniami. I w psalmach też jest napisane o tym, abyśmy nasycali się naszymi dniami. Nie nasycali się górami jedzenia, ale nasycali się tymi dniami, które Bóg nam wydzielił, których Bóg nam udzielił po to, abyśmy mogli oglądać te niesamowite cuda, które nas otaczają. Ale to jest ciągle nasz problem, że my jesteśmy skłonni szukać nadprzyrodzonych cudów. Jesteśmy wciąż skłonni szukać jakichś sytuacji, które by nas zadziwiały, gdzie moglibyśmy powiedzieć: wow! Wow, ale namaszczony sługa Boży przyszedł, machnął ręką, nie wiem, tam jeszcze dunął, czy dmuchnął na wszystkich, prawda? I tutaj wszyscy leżą, wszyscy napełnieni Duchem Świętym, prawda? Stawy uzdrawiają się, kości wszystkie się prostują, prawda? Jakieś tam stare złamania i w ogóle, wiecie, spektakularność. Czasem tak bardzo pociąga ludzi spektakularność, że potrafią zapomnieć o tym, że jakiejkolwiek sfery naszego życia byśmy nie dotknęli, wszędzie natykamy się na cuda. Amen? wszędzie, gdziekolwiek. Biologowie ciągle zachwycają się tym, jak jest przedziwnie ułożone, stworzone ciało człowieka. Jak jest przedziwnie stworzona, ułożona przyroda. I inni, każdy w swojej dziedzinie zadziwia się, pociąga go badanie, dojście jeszcze głębiej do tego, do pryncypów, prawda, czy do podstaw, jak to się dzieje, skąd to się wzięło, skąd to się wszystko bierze i jak to pracuje. I czy można to jakoś powtórzyć, czy można to jakoś przenieść na inne dziedziny życia. Na wszystko jest czas pod słońcem. Na wszystko, wszystko ma swój czas na ziemi. I jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy rozumieli, że tak naprawdę próżnością, pustką jest gonitwa za szczęściem, pogoń za szczęściem. Dlatego, że Jezus mówił o tym, że poszukiwanie tylko jednej rzeczy, poszukiwanie tylko jednej rzeczy i gonitwa tylko za jedną rzeczą może nas przyprowadzić tam, gdzie wszyscy pragniemy być. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czyli tak, my przeważnie szukamy szczęścia, szukamy pokoju, szukamy czegokolwiek innego, ale nie szukamy Królestwa Bożego. I dlatego, kiedy już się wydaje, że już tak blisko, że już prawie dotykam tego szczęścia, które chcę trzymać w rękach i utrzymać go przez całe życie, amen, to ono mi jak w śnie ucieka. Im szybciej biegnę we śnie, tym dalej jest cel, do którego zmierzam. Amen? I tak samo jest w naszym życiu. Tak naprawdę potrzebujemy zrozumienia, że próżność i mało tego, nie tylko próżnością. Wróćmy do Psalmu 4 i zobaczcie, co tam jeszcze jest napisane. Nie tylko próżność, ale co? Dokąd miłować będziecie próżność i szukać czego? Kłamstwa. Kłamstwo to jest również jedno z określeń, jedno z rozumień, czym jest marność w sensie biblijnym. To słowo biblijne, które zostało nam przetłumaczone jako marność, jako ulotność, jako przemijalność. To słowo ma też znaczenie kłamstwa, ułudy, złudne, jest jakąś fatamorganą, jest jakimś przeżyciem, po prostu wydaje ci się, o tak, jestem w pustyni, wydaje ci się, o, tam jest woda, o, tam jest życie i idziesz ostatkiem sił, resztą sił, czołgasz się do tego miejsca i dochodzisz, a okazuje się, że tam nadal jest tylko piasek, że tam nadal jest tylko piasek. I znów patrzysz daleko i tam masz wrażenie, coś miga, coś porusza się, tam na pewno jest życie i idziesz dalej. I myślisz sobie już do następnego momentu, już jak do tego momentu dojdę. I wiecie, wielu ludzi tak się okłamuje przez całe życie. Jak sobie kupię to, to już wtedy będę w pełni szczęśliwy. Kupujesz i nagle rozumiesz, miało być tak pięknie. I gdzie jest? No dobra, nacieszyłeś się troszeczkę, no cieszysz się tym momentem, tą chwilą, kiedy już masz, kiedy tak długo o tym myślałeś, kiedy tak długo o tym marzyłeś, kiedy już go dotykasz tam, czy już masz w zasięgu ręki. Ale za dzień, za tydzień, za miesiąc, za rok, a u niektórych to nawet już w tym samym momencie, kiedy już to zdobyli, to teraz się zaczyna, to teraz, żeby być szczęśliwym, to muszę mieć jeszcze tamto. To muszę dojść jeszcze tam. To muszę osiągnąć jeszcze to. To muszę jakieś nowe szczyty. Nie chodzi o to, żeby nie zdążać, czy żeby nie, brakuje mi jeszcze polskich słów, żeby stremica. Żeby, nie chodzi o to, żeby nie dążyć do tego, aby osiągać nowe szczyty, ale chodzi o to, aby nie łudzić się, że osiągnięcie tego szczytu podniesie nasze poczucie własnej wartości, godności i szczęścia. Dlatego, że szczęściem tak naprawdę, samym szczęściem jest być, przeżywać, żyć, być w centrum wydarzeń, być w procesie i rozumieć, że ten proces, tak naprawdę proces zdobywania każdego szczytu, że sam proces jest nawet o wiele ważniejszy, dlatego że właśnie postój, tak? Postój na szczycie to jest tylko krótka chwila. Przecież nikt nie zdobywa żadnego szczytu w życiu po to, aby tam osiąść. No, jeden taki był, który powiedział Jezusowi: o, Panie, na pewnej górze. O, super, że tu jesteśmy. No to sobie co zrobimy? Namioty. Szałasy sobie postawimy. No i Piotruś, fajny jesteś, tylko kto będzie biegał po chleb? Kto będzie biegał po mleko i tak dalej, po rybki? Przecież ty jesteś rybak. Po co ci ten szczyt? To znaczy nie w tym sensie. To dobrze, że jesteś na tym szczycie, ale to jest ten moment, to jest ten czas, to jest ta chwila ulotna, bo ona przejdzie, ona się skończy. Uleci. A tobie trzeba będzie jeszcze długo poukładać sobie to wszystko w głowie i jeszcze długo pamiętać o tym i zejść z tej góry i dalej towarzyszyć Jezusowi ze szczytu na troszkę mniejszy szczyt, na troszkę mniejszą górę i tam, gdzie Jezus już nie sam wspina się, ale tam, gdzie przybijają go do drzewa, i gdzie podnoszą go razem z tym drzewem, wywyższają go razem z tym drzewem, na drzewie krzyża. I teraz zobaczcie, gdybyśmy potrafili cieszyć się procesami, w których uczestniczymy, tym, że czasem coś wychodzi, a czasem nie. Czasem coś się udaje, a czasem nie. Ale czy to, że nie zawsze wszystko wychodzi, czy to jest powód do rozpaczy? Czy to jest powód do rozpaczy? To człowiek wybiera, co z tym zrobić. Jeśli wybiera, że to powód do rozpaczy, to wybiera po nieudanym wydarzeniu, wybiera co? Rozpacz, załamanie, opuszczenie rąk, uspokojenie się, ale w złym sensie. To teraz nic nie będę robił, bo nie warto, bo marność nad marnościami. Nie wstanę, tak będę leżał, czy tam siedział. Nie wstanę, nic nie będę robił. Jak nie, to nie, łaski bez. I druga postawa, kiedy przychodzą trudności, kiedy coś nie wychodzi, kiedy się traktuje to jako tylko pewien etap, pewne doświadczenie, które pomoże nam jeszcze z innej strony, jeszcze z innej grani, jak to po polsku powiedzieć, z drugiej grani, no, jak pod innym kątem, dzięki. Pod innym kątem popatrzeć zupełnie na to, do czego dążymy, pod innym zupełnie kątem. Wróćmy jeszcze do psalmów. Pójdźmy sobie do psalmu 26, 4 wiersza. Kto konspektuje, to kto ma konspekt, to zapisujcie sobie te miejsca i czytajcie sobie w domu. Rozmyślajcie jeszcze na temat tego słowa i módlcie się i rozmawiajcie z Bogiem na ten temat. Zobaczcie, psalm 26, wiersz 4 nas interesuje. Ale przeczytajmy sobie od początku, żeby mieć też kontekst. Dawidowy. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności i zaufałem Panu. Nie zachwieję się. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie nerki i serce moje, bo mam przed oczyma łaskę Twoją i postępuję w prawdzie Twojej. Nie siadałem z ludźmi fałszywymi. I tu jest znowu to samo słowo, które jest użyte w księdze Kaznodziei Salomona. To samo słowo, które oznacza marność, która oznacza przemijanie, która oznacza ulotność. Czyli ludzie fałszywi to są ci ludzie, których serce przywiązane jest do ulotnych rzeczy, których serce jest przywiązane do marności, których serce jest przywiązane do pustych rzeczy, do tych rzeczy, które nie przynoszą żadnej korzyści, żadnego pożytku i żadnych owoców tak naprawdę w życiu. I teraz dalej. Psalm 39, 12 wiersz. Psalm 39, 12 wiersz. Karami za winę karcisz człowieka i niweczysz jak mól urok jego. To słowo niweczysz jak mól urok jego, to jest to samo słowo, które mówi, które w innym miejscu oznacza marność, które oznacza ulotność. Niweczysz, czyli obracasz w nicość, obracasz w marność, obracasz w ulotność, prawda? Weźmy jeszcze inne miejsce. Psalm 45 wiersz. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych, ani uwikłanych w kłamstwie. I tutaj znowu to słowo kłamstwo, uwikłanych w kłamstwie, to jest to samo słowo, które u kaznodziei Salomona jest użyte na samym początku i przetłumaczone nam jako słowo marność. Kłamstwo tak naprawdę jest też marnością. Kłamstwo jest ulotne. Przecież wiemy, mówimy, powtarzamy sobie, że kłamstwo ma jakie nogi? Krótkie! Dlatego, że ulotną jest chwila czy moment, kiedy czujesz się usprawiedliwiony, czujesz się jakoś, powiedzmy, czujesz się lepiej, dlatego że nikt cię nie osądza, bo gdyby znali całą prawdę, to prawdopodobnie osądziliby cię. I dlatego już lepiej powiedzieć jakieś tam małe, niewinne kłamstewko, niż pokazać wszystkim całą prawdę o mnie. Gdybyśmy z Chrystusem umarli, aby razem z Nim zmartwychwstać do życia, to tak naprawdę nie potrzebowalibyśmy żadnej marności, żadnego kłamstwa, nie potrzebowalibyśmy żadnych usprawiedliwień kłamliwych, złudnych, które dają nam poczucie, że o, jestem usprawiedliwiony, nie jestem taki zły. Ale tak naprawdę jeszcze większą krzywdę robię sobie. Jeszcze większą krzywdę robimy sobie, kiedy właśnie zaczynamy usprawiedliwiać się. Dlaczego? Dlatego, że sensem przyjścia, sensem służby, z którą przyszedł Jezus, było właśnie usprawiedliwienie nas. I jeśli my usprawiedliwiamy siebie sami, to zabieramy Jemu możliwość usprawiedliwić nas przez krew, przez ofiarę, której On dokonał na krzyżu. Każdy raz, kiedy się usprawiedliwiamy, po prostu robimy przykrość, sprawiamy ból naszemu Panu. Za każdym razem, kiedy się usprawiedliwiamy. Kiedy próbujemy sami w oczach innych wyglądać troszeczkę lepiej. Dlatego, że to On właśnie przyszedł, żeby powiedzieć, moja krew przelana za Ciebie jest ceną za wszystkie Twoje grzechy, za wszystkie Twoje słabości, za całą Twoją winę, za to, z czego nie jesteś dumny i za to, za co jest Ci wstyd i za to, z czego chciałbyś się ciągle usprawiedliwiać. Pójdźmy jeszcze troszeczkę dalej. Psalm 78, 27 wiersz i następny. Psalm 78 i wiersze od 27 i dalej. Spuścił na nich mięso jak proch, a ptactwo skrzydlate jak piasek morski. Padło ono pośród ich obozu, wokół ich namiotów. Rzecz idzie oczywiście o narodzie wybranym w pustyni, o mannie i o przepiórkach. Padło ono wśród ich obozu wokół ich namiotów, jedli i nasycili się bardzo i dał im, czego pożądali. A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich. A młodzież Izraela powalił, mimo to nadal grzeszyli i nie uwierzyli cudownym dziełom Jego. Przeto sprawił, że marnie dokonali swoich dni swoich, a lat swoich w trwodze. Gdy ich zabijał, szukali go, nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich. schlebiali mu ustami, a językiem okłamywali go, bo serce ich nie było szczere wobec niego i nie byli wierni jego przymierzu. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. Pamiętał o tym, że są ciałem, tchnieniem, które ulatuje i nie wraca. Są tylko tchnieniem, są ciałem, tchnieniem, momentem istnienia, które ulatuje i już nie wraca, już nie powraca. To jest właśnie sens marności nad marnościami. Mamy dwie możliwości. Albo wejdziemy w ten wielki potok, w tę wielką rzekę ludzi, którzy żyją po prostu marnościami, codziennymi trudnościami, troskami i tak bardzo troszczą się o wszystko, co będą jeść, co będą pić, w co się będą ubierać, gdzie będą żyć, ile będą mieli na koncie, gdzie będą mieli dacze, gdzie będą jeździć latem, gdzie coś tam jeszcze. Tak bardzo o to wszystko zabiegają, tak bardzo łudząc się, że jeszcze przyjdzie czas, że jeszcze będzie możliwość, że na starość, jak będzie więcej czasu, że przed śmiercią z Bogiem sobie poukładają wszystkie sprawy. Tak bardzo złudna jest wiara w to, że uda się takim sposobem rzeczywiście osiągnąć prawdziwe szczęście. Bo nie uda się tak. Nie ma takiej możliwości. Bóg pokazuje w historii, że ciągle ludzie dążyli, niby szli za Nim, ale zostawiali Go. Niby byli posłuszni, ale przychodził moment, kiedy obrastali w piórka. Najpierw, kiedy jakieś trudności były, kiedy widzieli przed sobą Faraona, czy nie tak, za sobą Faraona, przed sobą morze, no to wtedy, o Boże, o Boże! A jak już przeszli suchą nogą przez morze, o Boże, o Boże. Jak wyszli w pustynię, a czego nas wyprowadziłeś w pustynię, żebyśmy tutaj umarli? Już nieważne było, co przeżywali tam. Już nieważne było, jak serce biło im, kiedy widzieli takie wielkie cuda. Ważne było, nie ma co jeść. Ważne było, od manny już po prostu, od zapachu, smaku i wyglądu manny już nam się coś w głowie robi i w żołądku. Daj nam mięsa! I inne momenty, które rzeczywiście pokazywały suśność, czyli istotę samego człowieka. Czyli to, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego, że jesteśmy skłonni do tego, żeby rzucać się w wir codziennych zajęć, rzucać się w wir codziennych jakichś trosk i tak naprawdę ciągle myśleć o tym, że nie mam czasu. Chciałbym jeszcze to, powinienem jeszcze zrobić to, ale wciąż brakuje mi na to czasu. Jest tylko jeden powód, że jeszcze do tej pory nie jesteśmy w pełni szczęśliwi. Nie potrafimy się cieszyć tym, co mamy dzisiaj, tu i teraz. Nie potrafimy się cieszyć tą nadzieją, nawet jeśli wszystko dzisiaj byś stracił, nawet jeśli byś wszystko dzisiaj stracił, oczywiście nic z nas tego nie chce. Ja też nie chcę wracać do tego momentu, kiedy Bóg zażądał ode mnie, abym ze wszystkiego zrezygnował. Nie chciałbym przez to przechodzić drugi raz. Gdyby mi Bóg powiedział, Artur, chcę cię przez to znowu przeprowadzić, stałbym na kolanach albo leżał krzyżem i bym prosił, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. I nawet nie wiem, czy potrafiłbym powiedzieć, ale nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Czas, kochani, czas. Czas pozwala nam, ten czas, który mamy. Mamy czas. Mamy czas, mamy czas, mamy czas. Czas nie goni nas. To nasz wybór, czy czas nas goni, czy nas nie goni tak naprawdę. To nasz wybór. To my wybieramy, co stawiamy, co czynimy priorytetem dla naszego czasu. Dlatego jedni są bardzo bogaci, bo swój czas zainwestowali w swój biznes, w swoje pieniądze, ale nie zawsze są bogaci w innych sferach. Są szczęśliwi w innych sferach. Nie zawsze są szczęśliwi w relacjach z dziećmi, w relacjach z małżonkami, w relacjach z rodzicami, w relacjach z braćmi, nawet krewnymi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A niektórzy mają wszystko, mają wszystkie, nie tak powiedzmy, wszystkie relacje, czyli z dziećmi, z małżonkiem, ze wszystkim, wiecie, jak to mówią na Ukrainie, z miłym i co? I w szalasze raj. To znaczy z ukochanym raj będzie nawet i w szałasie. Ale tak naprawdę kwestia jest prawdziwego szczęścia w tym, aby zbalansować, aby zrównoważyć wszystkie sfery naszego życia. Aby po prostu mieć w sercu pokój i każdą sferę naszego życia powierzać Bogu, zaufać Bogu w każdej sferze naszego życia. I kochani, nie będę już przedłużał. Chcę razem z wami dzisiaj modlić się o to, mógłbym mówić jeszcze długo, ale chcę bardziej się modlić o to, abyśmy potrafili, bo czas już się wypełnił, abyśmy potrafili rzeczywiście głęboko być odpowiedzialni za nasz czas. Abyśmy potrafili dobrze wykorzystywać nasz czas. Abyśmy potrafili tak z naszego czasu korzystać, abyśmy nigdy nie żałowali tych momentów, tych chwil, które poświęciliśmy na to, aby żyć pełnią życia. Amen? Wstańmy, będziemy się modlić. Panie, dziękuję Ci za to, że dałeś nam ten czas, że możemy dzielić się przeżywaniem rzeczywiście obecności Twojej w naszym życiu, że możemy być blisko Ciebie, że możemy ciągle, o Panie, nie tylko prosić, ale możemy się zachwycać, możemy się rzeczywiście ciągle zadziwiać Twoją wielką chwałą, Twoją niezmierzoną mocą, Twoją przedziwną mądrością, Twoją też niesamowitą oryginalnością, że nie ma nikogo podobnego do Ciebie, że nie ma drugiego takiego jak Ty, że jesteś prawdziwie jedynym Bogiem, wspaniałym, cudownym naszym Królem, że pokazujesz nam, czym jest pełnia życia, że dałeś nam to życie, że dałeś nam tę pełnię i prosimy Cię, niech objawienie o pełni, niech objawienie o czasie dotknie serca każdego z nas, abyśmy byli rzeczywiście tymi, którzy nadążają, którzy mogą zdążyć wszystko, którzy wszystko doprowadzają do logicznego końca, do logicznego uwieńczenia, abyśmy mogli widzieć owoce naszego trudu, owoce przeżywania naszego czasu tutaj na tej ziemi. Chcemy Cię prosić, aby prawdziwe namaszczenie dotykało każdego z nas. Nie chcemy, aby tylko byli jacyś wielcy, namaszczeni ludzie gdzieś w jakichś konkretnych miejscach i aby cały Kościół na całej ziemi czekał na przyjazd jakiegoś namaszczonego Twojego sługi. Ale wszyscy chcemy być namaszczonymi Twoimi sługami. Niech przyjdzie prawdziwe namaszczenie. Namaszczenie do naszych codziennych działań. Abyśmy w każdym działaniu, o Panie, nie tylko myśleli o fizycznym, nie tylko myśleli o przyziemnym, ale w każdym działaniu, aby przejawiała się Twoja moc, aby przejawiała się Twoja chwała i aby Twoja łaska dotykała naszego życia. W imię Jezusa Chrystusa, Ojcze, prosimy Cię o to, aby odnowił się w nas, odrodził się w nas rzeczywiście płomienny duch, abyśmy mieli w sobie płomiennego ducha, abyśmy już rzeczywiście dla Ciebie, o Panie, płomienieli, abyśmy mieli wielką gorliwość, o Panie, o dom Twój i aby ta gorliwość sprawiała, abyśmy nie potrafili milczeć, abyśmy nie potrafili nie dzielić się z tą wielką radością społeczności z Tobą, z tymi, którzy jeszcze tej społeczności nie przeżyli, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że Ty umarłeś również za nich, że Ty również dla nich zasłużyłeś prawdziwy pokój i prawdziwą radość. w imię Jezusa Chrystusa. Niech będzie tak, Ojcze, i niech będzie uwielbione Twoje imię na całej ziemi. Niech będzie dotknięta ta ziemia, polska ziemia, lubelska ziemia. Niech będzie mocno dotknięta Twoją łaską. I niech narody przyjdą i niech uwierzą. Niech przyjmą Twoje słowo. Niech przyjmą dobrą nowinę o tym, że jesteśmy zbawieni i że jest cudowny plan, do którego realizacji Ty zaprosiłeś każdego z nas. W imię Jezusa Chrystusa, Ojcze, niech będzie tak. Niech będzie uwielbione, o Panie, Twoje imię i wywyższone pośród wszystkich narodów. I w tym mieście niech się odrodzi prawdziwa duchowość. Niech prawdziwi chrześcijanie, niech prawdziwi Twoi lewici, prawda, prawdziwi Twoi kapłani, niech oddają Ci cześć w duchu i w prawdzie na każdym miejscu, w każdej świątyni swojego serca. Amen. Niech Bóg błogosławi bardzo mocno. Niech napełni Twoje serce wiarą w to, że w jakichkolwiek okolicznościach, korzystając z czasu, który masz, bo póki oddychasz, żyjesz. Póki widzisz to, co Cię otacza, masz czas. Dlatego niech Bóg błogosławi Cię, aby ten czas, który będziesz przeżywał przynajmniej do niedzielnego nabożeństwa, aby był dla ciebie czasem błogosławionej obfitości. I nie tylko po to, abyś w niedzielę znowu przyszedł i usłyszał coś, co pomoże ci przeżyć następne dni, ale po to, abyś ciągle mógł trwać w obecności Pana i aby obecność Pana przynosiła ci to, za czym tak długo biegałeś, do czego tak długo zmierzałeś i dążyłeś, aby dała Ci prawdziwe szczęście. Amen.